Przystanek Kultura. I 32 minuty po godzinie 15. Tadeusz Marek przy mikrofonie, Wojciech Wasiak za sterami, a w studiu Robert Gądek, zastępca dyrektora Festiwalu Kultury Żydowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i państwu.
To już dziś, tak można powiedzieć.
Tak, już się zaczęło. Od 10 rano się kręci.
Cieszę się, że udało ci się dotrzeć tutaj do studia mimo wszystko. Ja tak sobie pomyślałem, że zanim, no właśnie, bo my dzisiaj wybierzemy się wspólnie na Kazimierz, a skoro wybierzemy się na Kazimierz, to tę wspólną wędrówkę zaczniemy w ten sposób.
Kazimierz dla nas wszystkich, dla których jest on bliski, promieniuje jakimś szczególnym, nie do opisania, ciepłem. Ma jakiś mistyczny wpływ, aż na pewno na moje myślenie o tym miejscu i o tym, co w tym miejscu chciałbym robić. Myślę, że na Kazimierzu jest ukryty jakiś czakran, który chroni nas przed otaczającym światem, tą rzeczywistością. Ja myślę, że dobre duchy naszych przodków, których groby są właśnie na tych cmentarzach, dwóch cmentarzach żydowskich w Krakowie, czuwają nad tym miejscem i nad każdym, który wobec tego miejsca ma i szacunek, i głęboką, niejednokrotnie miłość. Trzeba by sobie uświadomić, myślę, że Kazimierz z tą ponad 600-letnią tradycją, kulturą, historią jest nie tylko lub nie tylko i wyłącznie dziedzictwem kultury żydowskiej, ale położony w środku kulturalnej stolicy Polski, jaką jest Kraków. Jest także częścią krakowskiej kultury, a co za tym idzie, polskiej kultury.
Janusz Makuch, i to był, teraz proszę słuchać uważnie, 1994 rok i czwarta edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej. I ten Kazimierz, który wy eksplorujecie od 35 lat, bo to się zaczęło w 1988 roku i to
tak,
w kinie Mikro.
Absolutnie.
I ja się zastanawiam, co w tym Kazimierzu znajdujecie przez tyle lat, bo coś musicie znajdować, skoro to tyle lat trwa.
Znaczy, znajdujemy ciągle to, co Janusz powiedział w tej swojej wypowiedzi, nawet zaskoczyłeś mnie nią bardzo. Tak naprawdę myślę, że w wielu wypowiedziach Janusza, które teraz po tych 30 latach mniej więcej mówi, to ciągle jakby odnosi się do tego samego właśnie. To jest ta magia Kazimierza, który pewnie ma jakiś czakram. To jest cała ta jego historia. Ale do całego tego bagażu w tym momencie dochodzi do nas jeszcze jedna jakby funkcja i wydaje mi się, że może zabrzmi bardzo pompatycznie, ale każdy, kto zna Kazimierz, chyba zrozumie, o co chodzi. Mianowicie czujemy się troszkę takimi strażnikami tożsamości Kazimierza. Dlatego, że w tamtych czasach, kiedy Janusz to powiedział, Kazimierz był zupełnie inną dzielnicą niż jest teraz. Ta zmiana zaszła również dzięki festiwalowi, choć nie tylko oczywiście, ale festiwal dał jakby impuls. Sam wspomniałem, że pierwsza edycja była jeszcze w kinie Mikro, poza Kazimierzem. Na Kazimierzu byliśmy gośćmi wtedy. Ale później dzięki temu, że przenieśliśmy się tam, dużo ludzi poszło za nami. I ten Kazimierz się zmienił niestety nie do końca w dobrą stronę.
No właśnie, z wielu takich, którzy mówią, że ten rozkwit życia towarzyskiego, by tak rzec, na Kazimierzu, on nie zawsze służy Kazimierzowi, pamięci. Pytanie, jak festiwal się w tym odnajduje?
Znaczy właśnie, tak jak wspomniałem, staramy się być takimi strażnikami żydowskiej tożsamości Kazimierza, czy w ogóle kultury na Kazimierzu, bo rzeczywiście teraz Kazimierz kojarzy się z czymś zupełnie innym, nie z tym miejscem, z którym on powinien być. O tożsamości Kazimierza żydowskiej szczególnie mało kto wie, a jeżeli już, to pojawia się na takich bardzo, wprost mówiąc, wypaczonych kontekstach w ogóle, w postaci jakichś dziwnych pamiątek, już nie mówię o słynnych Żydkach z pieniążkiem i tak dalej,
tak.
Figurkach różnorakich, ale robi się z tego troszkę taki Disneyland turystyczny. I my chcemy pokazać jednak, żeby przynajmniej na te kilka festiwalowych dni ta kultura żydowska na Kazimierzu była autentyczna. Nie turystyczna, ale autentyczna.
Co to znaczy autentyczna kultura żydowska w XXI wieku? I jak to zrobić, żeby festiwal, który równocześnie nie trąci myszką, bo on nie trąci myszką, tak, był autentyczny w tej kulturze, w podawaniu, w prezentowaniu tej kultury?
Znaczy właśnie, to jest zawsze drży na to pytanie o autentyczność, jak ją rozumieć, bo tutaj oczywiście tych definicji może być ogromnie, a jeżeli przyłożymy do tego jeszcze pytanie, co jest kulturą żydowską, no to w ogóle mam już taki tygiel, że aż coś. Ale dla nas, po pierwsze tak, my sami jesteśmy nie Żydami, więc jakby patrzymy troszkę na kulturę żydowską z zewnątrz i to nam daje dosyć uprzywilejowaną, powiedziałbym, pozycję. Dlatego, że raz, że nie musimy zastanawiać się, jakby, czy bardziej jesteśmy festiwalem, tak jak inne festiwale żydowskie, powiedzmy, czy bardziej związani z ortodoksją, czy bardziej związani z progresywnym ruchem. Mm-hmm. My obejmujemy to wszystko. I staramy się, żeby po pierwsze ta kultura żydowska była tworzona przez Żydów. Więc nie zapraszamy, przepraszam, może niektórzy poczują się dotknięci, ale tak niestety tutaj się porobi pewien stereotyp, że nie zapraszamy klezmerskich, niemieckich zespołów na to, żeby grały na Festiwalu Kultury Żydowskiej muzykę klezmerską, tylko zwracamy się totalnie ku Izraelowi. Naszym punktem odniesienia jest Izrael, bo tam jest ta prawdziwa, autentyczna, współczesna kultura żydowska.
Bo ja tak sobie myślę, jak myślę o tym festiwalu, że z jednej strony to jest to pojęcie awangardy, które nieustannie powraca, awangardy we współczesnej kulturze żydowskiej, ale z drugiej strony, i powiedz mi, czy to jest słuszny trop, że kiedy myślę o Festiwalu Kultury Żydowskiej, to myślę o takim miejscu, w którym tak naprawdę doświadczając kultury żydowskiej, równocześnie ci, którzy na festiwal przybywają, doświadczają kultur bardzo różnych stron świata.
Doskonale to ująłeś, bo to jest właśnie ten fenomen kultury żydowskiej.
No
to jest kultura, która obejmuje, tak trudno ją zdefiniować właśnie między innymi przez to, że ona obejmuje ogromną ilość różnych innych kultur. My w Polsce też tak doświadczamy tego i mamy, nie wiem, polską kulturę, która jest bardziej tworzona na wschodzie, czyli pod wpływami bardziej, powiedzmy, ukraińskimi czy białoruskimi. Mamy kulturę zachodniej Polski, która jest bardziej niemiecka, południa i tak dalej, i tak dalej. W Izraelu jest to jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ tam są rzeczywiście przybysze z dokładnie wszystkich zakątków świata. I teraz, prezentując wszystko to, co współcześnie dzieje w Izraelu na festiwalu, bardzo często słyszymy pytanie zadawane, ale czy to w ogóle jeszcze jest kultura żydowska, bo komuś na przykład zabrzmi to jak muzyka arabska, a jeszcze grana jest rzeczywiście z muzykami arabskimi na scenie i to jest kultura żydowska, tylko w ten sposób walczymy też ze stereotypem, że to nie jest tylko klezmer, że to nie są smutne piosenki z get, że to nie są przedwojenne tanga i tak dalej, to wszystko jest częścią tego dziedzictwa, ale ono teraz wygląda zupełnie inaczej. Teraz muzyka mizrachowa jest naturalną częścią kultury żydowskiej i dlatego na festiwalu staramy się zawsze to balansować. Dzisiaj zaczniemy koncertem klezmerskim, ale jutro jest koncert piyutów, czyli religijnych pieśni Żydów z krajów arabskich. I to będzie rzeczywiście spotkanie ze skalami, wszystkimi makamami arabskiej muzyki, bo tam to było tworzone po prostu. Tak jak w muzyce Żydów aszkenazyjskich, czyli pochodzących z Europy, z Polski również, słychać oberki, mazurki i wszystkie inne ludowe pieśni polskie, tak samo są zaczerpane ludowe, lokalne pieśni arabskie.
A jeśli mówimy o tym roku, to dodajmy, no bo tak, była ziemia, był ogień, była woda, a w tym roku powietrze.
Powietrze, czyli ruach.
No więc właśnie. I jak to się robi, żeby ująć pojęcie powietrza w cykl wydarzeń festiwalowych, muzycznych, filmowych, warsztatów kulinarnych także, one także przecież będą. Jak wy to sobie jak wy o tym myśleliście, programując tegoroczną edycję?
Znaczy, właśnie, to jest dobre pytanie też, bo faktycznie to jest hasło przewodnie festiwalu, ale oczywiście nie jest wykonalnym, żeby ono było motywem przewodnim, czy pojawiło się fizycznie jakoś w każdym, akurat powietrze fizycznie się nie może pojawić, ale w każdym, każdym wydarzeniu i na przykład warsztaty kulinarne w zderzeniu z powietrzem, okej, możemy tutaj robić jakieś na przykład dania, które bazują na pianie, prawda, czy coś, no bo to jest niby to. Ale aż tak, powiedzmy, dosłownie tego nie traktujemy. I to powietrze, czy każdy w ogóle temat festiwalu jest dla nas pewną inspiracją do poszukiwań. I o ile rzeczywiście niektóre wykłady czy warsztaty odnoszą się do powietrza bezpośrednio, tak jak na przykład nie wiem, wykład, który się przed chwileczką zakończy, czyli wykład Janusza Makucha o powietrzu, ale też w kontekście powietrza wypełniającego przestrzeń festiwalową tych 35 lat festiwalu. Ale pojawią się też wykłady konkretnie mówiące o obecności ruach w Tanachu, rabina Boaza Pasza. Ale też właśnie szukając troszkę szerszych odniesień, to po pierwsze odkryliśmy mnogość znaczeń słowa ruach, bo to nie jest tylko i wyłącznie powietrze. To jest jedno z jego znaczeń. To jest również tchnienie, to jest również duch, to jest również powiew. I to wszystko otworzyło nam jakby dużo szersze pole do wszelakich tematów i rozmów na różne tematy, związane właśnie z tchnieniem boskim również, z oddechem ludzkim, są warsztaty oddychania na przykład. Ale też zastanawialiśmy się, jak właśnie zmaterializować troszkę to powietrze, które jest kompletnie niematerialne, i tutaj Janusz Makuch wpadł na pomysł. To jest po prostu, doszedł do tego, że najlepszą egzemplifikacją będzie szofar. Stąd też ten starożytny instrument, jeden z pierwszych wymienianych w ogóle w starych księgach, jest symbolem tak bardzo mocno tego rocznego festiwalu, ponieważ to dzięki niemu to powietrze nabiera brzmienia. Możemy go nie zobaczyć, ale usłyszeć to powietrze.
I tu w tym momencie stawiamy wielokropek, a do tej rozmowy o tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej wrócimy z Robertem Gądkiem już za chwilę.
Przystanek Kultura.
47 minut po godzinie 15, Tadeusz Marek przy mikrofonie i Robert Gądek niezmiennie w studiu. Ta barwna machina festiwalowa ruszyła. Festiwalowa dlatego, że o 32. Festiwal Kultury Żydowskiej idzie. Ruach, powietrze, to jest ten termin, przy którym zatrzymaliśmy się przed chwilą. Powietrze to także ta taka przestrzeń, w której, nie wiem, chyba można powiedzieć, roznosi się dźwięk. Dzięki temu, że ono istnieje, to ten dźwięk do nas dociera, ale musi też istnieć materia. To się wszystko komplikuje, ale nie jest skomplikowane to, że koncerty się odbędą i będą także transmitowane na antenie Radia Kraków, o czym już teraz Państwa informujemy. I proszę chociażby dzisiaj o godzinie 19:05 do nas wpaść, dlatego że będzie się działo dzisiaj, no właśnie co?
Tak, dzisiaj pierwszy koncert, tak jak wspomniałem wcześniej, koncert pokazujący muzykę klezmerską, współczesną muzykę klezmerską w wykonaniu Michaela Winograda, czy też Winograda, jak on sam czasami o sobie mówi, jego zespołu The Honorable Mention i z gościnnym udziałem DJ-a, który ma ogromną rzeszę fanów w Krakowie, ponieważ nie jest tutaj pierwszy raz, czyli Josha Dolgina, zwanego też So Cold. Więc to pokazuje jakby też całą rozpiętość i festiwalu również. Mamy z jednej strony klasykę muzyki żydowskiej, czyli klezmerkę, a tutaj z drugiej strony DJ-a So Colda, który ostatnio zaczyna również karierę jako wokalista. Także ten koncert dzisiaj o 19:00 i zapraszam Państwa również bardzo mocno na transmisję, dlatego że koncerty niestety są wszystkie już wyprzedane, więc Radio Kraków będzie jedną z opcji, żeby uczestniczyć w nich chociaż zdalnie. Można też obejrzeć je na żywo na naszej stronie internetowej, a tak samo te zespoły, które grają w Starej Zajezdni, przepraszam, nie w Starej Zajezdni, ale w Muzeum Inżynierii Miejskiej, zagrają na ulicy Szerokiej. Więc dzisiaj zaczynamy Michaelem Winogradem i muzyką klezmerską.
Tymczasem my zaanonsowaliśmy to już, że jutro z kolei ta atmosfera koncertowa będzie zupełnie inna, dlatego że to będzie muzyka, nie wiem, czy tak można powiedzieć, liturgiczna. Nie wiem, jak to określić. Ty pewnie zrobisz to lepiej.
Tak, to są po prostu modlitwy, więc modlitwy albo zarówno te, które były używane w liturgii, jak też te, którymi modlono się w domach na co dzień. Natomiast rzeczywiście jest to ogromna geograficznie również podróż, ponieważ o ile klezmerka to jest muzyka Żydów europejskich, jak wspomnieliśmy już, to tutaj mamy piuty, czyli to są te święte pieśni religijne Żydów, którzy mieszkali w krajach arabskich, na Bliskim Wschodzie. Więc to jest bardzo daleka podróż, zarówno geograficzna, jak i też i muzyczna. Jest to zupełnie innego rodzaju muzyka. Ona jest pełna uniesień, jest pełna emocji i to napięcie w niej budowane jest naprawdę w bardzo misterny sposób.
I to jest tak, jeszcze chciałbym wprowadzić to pojęcie, nie wiem, czy dobrze wymówię, pajtanim, tak? Tak, tak. To się wymawia, czyli tak piszecie, poeta, śpiewak liturgiczny i to od razu kojarzy się, myślę, z tą częścią tego żydowskiego pejzażu kulturowego, który obok skocznych, klezmerskich brzmień jest także bardzo bliski w tych skojarzeniach, kiedy myślimy o pięknych pieśniach liturgicznych, kiedy myślimy o wonnościach, które wydobywają się z synagogi, kiedy myślimy o tym sakrum, które także wpisuje się w tę kulturę, a mam wrażenie, że kiedy myślimy sobie o, nie wiem, kulturze sztetlu chociażby, kiedy myślimy sobie o tym, co obserwujemy, nie wiem, w sanatorium pod Klepsydrą Hasa, o tych obrazach, to może umykać. I ja się bardzo cieszę, że wy to przypominacie także.
Tak, to właśnie to jest też, jakby, jeżeli mamy tutaj naszych kantorów, to w drugim kręgu kulturowym są właśnie ci pajtani, ci, którzy śpiewali również w synagogach, ale innego rodzaju pieśni.
Mm-hmm. No więc właśnie. I trzeci koncert, który także będzie transmitowany na naszej antenie, to będzie niedziela i to będzie, myślę, znany w Krakowie Jarosław Bester Quartet.
Tak, i to jest koncert niezwykły, ponieważ koncert 25-lecia zespołu. Trudno wierzyć, że to już 25 lat, ale tak właśnie jest. Jest to zespół, który chyba, znaczy nie chyba, na pewno muzykę klezmerską czy żydowską w Polsce wyniósł na kompletnie inny poziom. Nie ma chyba innego poza może, nie wiem, Rafaelem Dogińskim i tą grupą ludzi wokół niego jakby skupioną. Ludzi, którzy by w tak twórczy sposób nie tylko kontynuowali, ale też rozwijali tradycję muzyki klezmerskiej. I Jarka Bestera pewnie ci, którzy słuchają, wiedzą doskonale, że pokochał na wiele lat John Zorn i jego słynna wytwórnia Cadik. Wiele płyt tam właśnie Jarek i Bester Quartet wydali. No i teraz czas, żeby na festiwalu, na którym tak naprawdę grali lata temu, powrócili już jako znani, uznani muzycy na koncert swojego 25-lecia.
To ja w takim razie przypomnę raz jeszcze, że transmisję tych koncertów na antenie Radia Kraków dziś o godzinie 19.05, jutro to jest w piątek o godzinie 19.05, 2 lipca o godzinie 19.05 także, a 30 czerwca, to jest w sobotę. Zapraszamy także do Radia Kraków, dlatego że i do OW Radia Kraków, dlatego że między 25 a 21 będzie specjalne wydanie audycji ze studia festiwalowego. No i tam wielu ciekawych gości także się znajdzie. Ale te transmisje i te koncerty to nie wszystko. Rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu o tej akcji, o której chciałeś opowiedzieć, Lesza w Deal i to, co bardzo silnie związane z Hawdalą.
Tak, to jest ci z Państwa, którzy bywają na festiwalu w ostatnich latach na pewno zauważyli dwa projekty stworzone specjalnie dla festiwalu. To był Kumzic i Majzech. To są takie bardzo site-specific serie instalacji. W tym roku jest podobnie, aczkolwiek odwołujemy się w tym projekcie do jednej z najpiękniejszych, najważniejszych ceremonii żydowskich, mianowicie do Hawdali. Hawdala, która oddziela czas święty szabatu od czasu zwykłego. Jest pełna różnych symbolicznych gestów, przedmiotów, rytuałów i nimi właśnie zainspirowała się trójka artystów, którzy przygotowali serię performance'ów, akcji i również instalacji na Kazimierzu. Jedna z nich to instalacja w Hebre, związana z pleceniem, tak jak plecona jest świeca hawdalowa, jak również z ogniem i ze światłem. Druga instalacja jest związana z wonnościami, z ziołami, które się wącha podczas hawdali, żeby przeczyścić nozdrza i wdychać już powietrze normalne, nieświęte. I tutaj Shelley na ulicy Sebastiana 32 w swoim małym kąciku aptekarsko-zielarskim jest cały czas i tam przygotowuje różne mikstury, a codziennie o 17 ma również swoje warsztaty. I w końcu Wojtek Blecharz wraca też na festiwal z performansem, instalacją dźwiękową, którą będzie można nie tylko zobaczyć, ale usłyszeć i doświadczyć osobiście również codziennie o 21 w przejściu takim pod nasypem kolejowym przy ulicy Miodowej, blisko cmentarza żydowskiego. Także to jest projekt, który pozwoli wam lepiej jakby zrozumieć, poczuć, czym jest Hawdala, ten rytuał przejścia.
Ja też tak sobie myślę, że jeśli mówimy o Festiwalu Kultury Żydowskiej, to warto powiedzieć o tym, że to jest taki festiwal, który żyje cały czas. On będzie żył do 2 lipca, czyli do niedzieli. I to jest tak, że cały czas w momencie, kiedy jedno wydarzenie się kończy, drugie się zaczyna. Często zaczynają się dwa, nawet trzy wydarzenia równocześnie. I myślę, że warto powiedzieć o tych miejscach, o tych cudzysłów spotach festiwalowych, które warto mieć na uwadze, bo na przykład, jeśli będą Państwo przechodzić obok namiotu festiwalowego, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że bez względu na to, o której godzinie natkną się Państwo, a to na spotkanie autorskie, a to na wykład, tak, a to na pokaz filmu, prawda?
Tak, od godziny 10 rano do w zasadzie 22 jest tam zaplanowany bardzo intensywny program. Co 2 godziny praktycznie jest nowe wydarzenie, a niezależnie od tego jest oczywiście synagoga wysoka tuż obok, gdzie mamy projekcję filmów w podziemiach, a na pierwszym piętrze warsztaty. Na parterze jest wystawa towarzysząca festiwalu. mamy również właśnie wspomniana Hewrę, czy ulica Sebastiana 32. Tam wszędzie wydarzenia się dzieją niestety równolegle, ale skracając czas festiwalu w tym roku, to zagęszczenie jest jeszcze większe.
Proszę się nie bać tego programu, bo jak się otwiera program Festiwalu Kultury Żydowskiej, to można się przerazić, ale potem wszystko staje się jasne. Jak powiedziałeś o filmach, to jeszcze szybko powiedzmy o tym, że także i w tym roku przegląd filmów o tematyce żydowskiej, przestrzeń obrazu, takie hasło wiodące. I te pokazy będą odbywały się codziennie?
Tak, to są pokazy, które odbywają się codziennie od dzisiejszego wieczora, jest otwarcie tej serii. I to jest program, który towarzyszy festiwalowi, przygotowany jest od lat już przez Żydowskie Muzeum Galicja, które jest jednym z naszych partnerów obok JCC Kraków przy organizacji festiwalu. I to już jest taka, to jest właśnie jedna z tych dobrych, starych tradycji festiwalowych, która wraca rokrocznie z nowymi treściami, z nowymi formatami. I w tym roku też temu kinowi festiwalowemu. Towarzyszyła będzie też seria filmów, które my organizujemy, czyli seria The Hebrews. To są filmy dokumentalne, aczkolwiek nazwanie ich dokumentalnymi jest troszkę...
artystyczne.
Właśnie. Przedstawiającym postaci najważniejszych Izraelczyków, ponieważ w tym roku obchodzimy też 70-lecie państwa Izraela, więc w ten sposób chcieliśmy zaakcentować wkład dużych, ważnych postaci w tworzenie nie tylko państwa, ale też społeczności i kultury żydowskiej, izraelskiej.
No tym sposobem docieramy do końca naszego dzisiejszego spotkania, anonsującego państwu bardzo wiele punktów istotnych na mapie 32. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Dodajmy jeszcze, że tradycyjnie, jeśli o tradycjach mówimy, w sobotę Szalom na Szerokiej się odbędzie, bodaj o 18 się
tak,
zacznie wszystko?
Tak, od 18 po 3 latach zapraszamy państwa na Szeroką do północy. Wybawimy się przy muzyce żydowskiej.
A zatem niech się dzieje. Robert Gądek, zastępca dyrektora Festiwalu Kultury Żydowskiej, był z nami w Przystanku Kultura. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję tobie, również dziękuję państwu za wysłuchanie.
Tadeusz Marek, Wojciech Wasiak, my także się państwu kłaniamy, mówiąc do usłyszenia.